Radio Luz poleca.
Lubisz zgłębiać temat i dopytywać, a jednocześnie mieć wątpliwości?
Chcesz poznać opinie ekspertów i prawdziwych pasjonatów?
Daj się poprowadzić w nasz naukowy świat.
Pobudzamy ciekawość i szare komórki. Włącz na synapsach w środę o 17.
I w soboty od 15 do 17 na 91,6 FM.
Radio Luz poleca.
Dzień dobry, mówimy wszystkim naszym słuchaczkom i słuchaczom na synapsach w to ciepłe środowe popołudnie w Radiu Luz. Ciepło i radośnie jest i będzie tutaj w studiu także za sprawą naszego fantastycznego gościa, doktora inżyniera Jacka Mazurkiewicza z Katedry Informatyki Technicznej Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, bardzo mi miło, tak pani mnie przedstawiła, że aż czuję się trochę zawstydzony, ale mam nadzieję, że jakoś sobie poradzę z tym zaproszeniem i że będzie ciekawie.
Warto dodać, że jakiś czas temu był pan tutaj u nas, bo jest pan laureatem Kubka dla Wykładowcy roku 2019.
Dokładnie tak. Dwa lata mijają mniej więcej od poprzedniej mojej wizyty tutaj w studiu. Bardzo było przyjemnie, bardzo się sympatycznie rozmawiało. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie równie udana godzinka, którą mamy do spędzenia razem.
A dzisiaj będzie o połączeniu tej pasji do radia, do dydaktyki z pana pasją naukową, która dotyczy...
Ta pasja dotyczy rzeczywiście systemu przetwarzania inteligentnego, prawda? Czyli takiego może nie do końca klasycznego, takiego bardzo wzorowanego na takich rozwiązaniach wyciąganych jakby z natury. No bo dlaczego nie? Jeśli możemy sobie pomyśleć, że możemy wypracować jakiś mechanizm rozwiązania problemu, to możemy równie dobrze powiedzieć, a czemu nie naśladować natury? Natura jest genialnym, można by powiedzieć tak w cudzysłowie, rozwiązywaczem różnych problemów, tylko że bardzo często to rozwiązywanie trwa bardzo długo, prawda? I to jest pewna niedomoga. A jeśli byśmy potrafili zaczerpnąć z tego, co natura w sobie ma, cechy rozwiązania problemu, podejście do rozwiązania problemu i trochę te zjawiska przyspieszyć i trochę uprościć, powiedzmy sobie od razu, bo tak też trzeba, to pojawi się zupełnie nowy pomysł na to, jak możemy pewne problemy rozwiązać. Że powiedzmy sobie od razu, to nie jest tak, że tak będzie lepiej, prawda? Tylko, że to jest pewna alternatywa. Jeśli klasyczna droga zawodzi, nie bardzo sobie radzimy, to może spróbujmy takim rozwiązaniem właśnie nieklasycznym, takim nazywanym inteligentnym, po angielsku soft computingiem bardzo często i może to będzie ścieżka. Też nie ma gwarancji, że się uda. Ale spróbować zawsze można.
Jak słyszycie, to będzie bardzo intensywna godzina, więc zapraszamy wszystkich tych, którzy czują się dobrze w temacie sztucznych sieci neuronowych, albo też takich, którzy dopiero zaczynają i chcą wiedzieć więcej. Zapraszamy do godziny 18. Będziemy wam przewodzić w składzie Michał Rusowicz i Martyna Dziakowicz.
Radio Luz. Nadajemy z Politechniki Wrocławskiej.
Zaprosiliśmy was przed momentem na tą naszą synapsową drogę po inteligentnym przetwarzaniu danych, tak? Pan doktor Jacek Mazurkiewicz zaproponował mi w naszym pierwszym wspólnym mailu i ja przyjęłam tę propozycję bez wahania, muszę stwierdzić tutaj, ale potem stwierdziłam, że jest mnóstwo rzeczy, które można by w tym rozczłonkować, bo mamy dane, mamy przetwarzanie i mamy inteligentne. Jak to wszystko się spina, panie doktorze?
No, temat jest w ogóle bardzo szeroki, my go tylko dzisiaj troszkę pewnie dotkniemy i to raczej tak chyba pokazując, jak to jest od początku, od swego rodzaju Adama i Ewy. Natomiast rzeczywiście tak, no, trzeba sobie powiedzieć, no, dane mamy, jakie mamy. Najczęściej to przetwarzanie inteligentne dotyka takich danych, które pochodzą na przykład ze źródła pod tytułem obraz, prawda? Bo to jest takie coś konkretnego, w którym to obrazie jest zadanie bardzo często pojawiające się, dość oczywiste. Coś w tym obrazie trzeba znaleźć, prawda? Jakiś szczegół, jakiś element, albo dokonać jakiegoś rozpoznania, co na tym obrazie mamy, albo dokonać jakiejś klasyfikacji, prawda? No i tu jest takie podejście, no dobrze, skoro człowiek potrafi to zrobić, patrzy okiem i sobie poradzi, to dlaczego by nie można było technicznie tego odzwierciedlić, prawda? No dobrze, jak człowiek sobie radzi? No ma zmysł wzroku, no i ma mózg, prawda? W tym mózgu ma bardzo dużo neuronów, to są te elementy przetwarzające. No same w sobie są bardzo proste. One wykonują proste operacje łączenia danych, które są podawane z pewną intensywnością, z pewną czułością danego wejścia i produkują jeden sygnał wyjściowy. No tam są procesy fizyko-chemiczne, które nie będziemy poruszali, bo ja w tym się słabo raczej orientuję na tym poziomie, bo to bardziej jest zjawiska biologiczne, prawda? Ale czemu by tego nie spróbować zrobić technicznie? No i taką ryzykowną akcję podjęto w latach 60. poprzedniego stulecia. Wtedy zaproponowano taki pierwszy model sztucznego neuronu właśnie, który będzie miał ileś wejść. Do tych wejść dołączymy wagi, czyli swego rodzaju takie obciążniki mówiące nam, jak istotne jest dane wejście, prawda? I na te wejścia będziemy podawali no, wektor sygnału, który będzie czymś. To może być obraz, weźmiemy piksel po pikselu, może być, a może być coś innego, prawda? Co będzie jakoś charakteryzowało naszą daną wyjściową. I co neuron ma z tym zrobić? Ma zrobić sumę ważoną. wygodną, bo mniej więcej to robi neuron taki biologiczny, czyli przemnożyć te składowe wejściowe przez te wagi, dodać do siebie i na końcu nałożyć funkcję aktywacji. Coś, co spowoduje wyjście, prawda? I to wyjście może być różne, może być siatki analogowe, od jakiegoś tam zakresu do jakiegoś, może być zero-jedynkowe albo dwustanowe i się wydawało, że no fajnie, to chyba będzie działać, robimy takie komputery, taki był pomysł w latach 60., tak? No i to poszło zupełnie zgrabnie i wtedy pojawiło się dwóch bohaterów, Miński i Papert, tak się nazywali, i okazało się, że oni pokazali, ale takie wasze podejście na tym neuronie nie potrafi rozwiązać prostego, trywialnego wręcz zadania pod tytułem bramka XOR, prawda? Logika dwójkowa, alternatywa wykluczająca, nie da się. No i wtedy się wszystko zawaliło. Zawaliło się tak do połowy lat 80., kiedy nastąpił pewien renesans tej gałęzi wiedzy, bo wtedy ktoś się zreflektował i powiedział, ale dlaczego pojedynczy neuron, dlaczego on jest taki prymitywny? Przecież w mózgu mamy ogrom tych neuronów, więc trzeba zbudować sieć tych neuronów i wtedy możliwości wzrosną. I rzeczywiście to był pomysł. Tak właśnie zaczęto działać. Zaczęto tworzyć różne topologie sieci, gdzie neuronów jest dużo, są podzielone na warstwy i dzięki temu mamy zupełnie nowe właściwości. Jak i ta funkcja aktywacji może być troszkę inna, prawda? Nie taka trywialna, schodkowa, jak to było na początku, kiedy wymyślono właśnie ten pojedynczy taki neuron i się okazało, że to jest strzał w dziesiątkę. Zaczęły powstawać pierwsze klasyfikatory, czyli urządzenia, które potrafią na podstawie danych powiedzieć, jaka to jest klasa, prawda? Natomiast dlaczego, na czym polega to przetwarzanie inne? Ano na tym, że mamy pewien algorytm, prawda? Pojęcie sieci neuronowej sztucznej jest pojęcie matematyczne, jest pewien algorytm opisany zależnościami, natomiast my kształtujemy właściwości tej sieci, punkty jej pracy przez naukę, czyli tak jak człowiek, prawda? Mamy określony sygnał wejściowy i reagujemy, tak? A potem się uczymy, czy ta reakcja była dobra, czy nie. Obserwujemy, jak powinniśmy się zachować, jak reagują inni, jak reagują na to, co myśmy zrobili ci wokół nas i, prawda, korygujemy tę naszą reakcję. I to jest to samo zjawisko. Czyli mamy zestaw sygnałów wejściowych, które sobie przygotowujemy, tak żeby opisać, scharakteryzować to, co mamy przed tą siecią, ten nasz obraz na przykład, ten nasz sygnał ogólnie, różnymi próbkami. No i mamy nauczyciela, czyli kogoś, kto wie, jaka powinna być reakcja. Ten nauczyciel stoi nad tą siecią, mamy odpowiedź, mówi źle, prawda? Wyznaczamy, jak było źle, wyznaczamy błąd i stroimy te wagi, regulujemy. Tu mniej, tu bardziej, tu... i jeszcze raz, aż się nauczysz, prawda? No strasznie brutalna można by tak powiedzieć,
tak
ta metoda.
Tak mogłoby się wydawać,
ale
tak.
Ale taka bardzo życiowa, prawda? Tak trochę jak człowiek, bo dlaczego nie? Nie ma gwarancji, że się nauczymy. A już szczególnie nie ma gwarancji, jeżeli zrobimy taki oto błąd, że będziemy do skutku uczyli jednego, powiedzmy, wzorca, jednego rozpoznania jakiegoś cechy elementu, a potem weźmiemy coś innego i będziemy tutaj pracowali, żeby rozpoznanie było dobre, to pierwsze będzie zapomniane. Nie ma szansy. Po ludzku jak najbardziej. My też zapomnimy, jeśli czegoś nie ćwiczymy, prawda? Natomiast te wzorce trzeba pokazywać po kolei. No może nie w tej samej sekwencji, ale z tą samą częstotliwością, z tym samym prawdopodobieństwem, żeby uczyć całego tego zestawu danych. I wtedy jest pewna nadzieja, że uda się w tych wagach odzwierciedlić cechy, istotne cechy, te najważniejsze cechy tego zestawu sygnałów, dzięki którym możemy dokonać klasyfikacji. To jest A, to jest B, to jest C. No ta klasyfikacja to najczęściej taki kod 1 z N, prawda? Jedno wybrane, pozostałe nie. Może być też binarny zapis, no różnie to może wyglądać. I tak sobie radzimy. Tak powstaje klasyfikator, właśnie taki neuronowy, najprostszy, który mamy. Taka typowa sieć, pewnie część z Państwa taką nazwę kojarzy, jak perceptron wielowarstwowy. To jest właśnie to. Taki klasyfikator typowy, wielowarstwowa sieć, w której mamy metody uczenia gradientowe, czyli krok po kroczku dochodzimy do tego optymalnego rozwiązania. I to jest takie pierwsze coś, co wymyślono w tej tematyce. Ale nie jedyne.
Wspomnijmy tutaj, pan powiedział, że kluczem do tego są te połączenia, które rzeczywiście istnieją w ludzkim mózgu. One są takim naszym odniesieniem. I ja znalazłam liczby, moi drodzy, jakie my generujemy w naszym umyśle. Około 100 kwintylionów potencjalnych połączeń nerwowych, czyli 1,32 w zapisie dziesiętnym. To są gigantyczne liczby.
Dokładnie tak. No, patrząc na to od strony technicznej, to my nie mamy aż takiej, nie budujemy tak dużych sieci, bo tego by nie dało się odzwierciedlić w sprzęcie jakimś rozsądnym. Zresztą nie ma takiej potrzeby. My wykrawamy z tego, co człowiek potrafi, pewną umiejętność, na przykład samej klasyfikacji, resztę pomijamy, prawda? I robimy to dość prymitywnie, jak się wydaje, w porównaniu z tym, co dzieje się w naszym mózgu, ale skutecznie, wystarczająco skutecznie, żeby taka klasyfikacja mogła się rzeczywiście zrealizować, prawda? Więc jest to pewien pomysł. Nie ma gwarancji sukcesu, ale jest. Czasami się uda i jest to pewna alternatywa, która przynosi taki pożądany efekt. Natomiast to jest sprawa mocno eksperymentalna. Musimy ćwiczyć, możemy sprawdzać, czy to się uda, czy się nie uda. Jak się nie da dokonać, no właśnie takiej klasyfikacji, powiedzmy sobie, bo od tego rozpoczynamy, no to trzeba spróbować inaczej wybrać te wzorce. Może one są nie najlepsze, nie najlepiej opisują ten świat, który jest przed tą siecią postawiony i może wtedy się uda. A może nie uda się wcale, bo się te wzorce są zbyt ze sobą poprzeplatane, żebyśmy mogli je porozgraniczać, prawda? Albo inna topologia tej sieci. Jest mnóstwo punktów swobody, które możemy regulować. Potrzeba czasu, potrzeba cierpliwości. O tym mówię studentom moim, jak mamy takie zajęcia, że no nie ma tak, że napiszecie program, naciśnięcie guziki, zrobicie pstryk, ma działać. Nie. Trzeba się uzbroić w cierpliwość, usuwać błędy, walczyć z tym, konsultujemy, prowadzimy eksperymenty i efekt pewnie gdzieś tam za chwilę się pojawi.
Tak
ale
samo
trzeba czasu.
Jak i w relacjach międzyludzkich, tak samo z maszynami trzeba dużo cierpliwości. My teraz damy wam chwilę oddechu, żeby wasze synapsy i neurony się nie przegrzały i wracamy do was za moment.
Radio Luz. Włącz się na 91,6 FM.
U nas w studiu na Synapsach cały czas gości doktor inżynier Jacek Mazurkiewicz i zgłębiamy sobie razem temat, razem z wami, sztucznych sieci neuronowych i tego, czego one od nas wymagają, a wymagają wiele, przede wszystkim cierpliwości, o tym już było. Czy zużywają nam też dużo energii przy pracy, panie doktorze?
Myślę, że tak. Takiej energii ludzkiej, że potrafią, mówiąc kolokwialnie, wkurzyć, prawda, że ciągle jest nie taki, ja nie wiem dlaczego. To z pewnością tak. No a sprawy obliczeniowe też dość konkretne potrafią się tam toczyć. Prawda, ta elementarna operacja w neuronie, tym takim sztucznym, nie jest zbyt poważna najczęściej, ale ponieważ ich musi być dużo, no to potrafi to sporo energii wymagać od takiej mocy obliczeniowej, może tak, od komputera, którego używamy, ale też takiej energii, która jest czerpana z gniazdka, żeby to wszystko napędzić i zamieniać też trochę w ciepło. To prawda, że tak się właśnie dzieje. A propos jeszcze takiej energii, no bo powiedzieliśmy sobie o tym na tej klasyfikacji, takim najbardziej typowym perceptronem wielowarstwowym, ale są takie sieci, które się organizują same. Nie ma tam nauczyciela, który mówi tak jest dobrze, a tak jest źle, prawda? Idziemy trochę bardziej na żywioł. Przygotowujemy zestaw danych, budujemy taką strukturę, taką siatkę neuronów, które ustawiamy w sposób taki dość losowy, w sensie początkowych parametrów pracy i mówi, no to 3-4 jest pewien algorytm działania, no i teraz walczcie o swoje, prawda? Każdy próbuje pośród tych danych, które są, wygospodarować taką swoją przestrzeń, taki swój podzbiór, taką swoją mapę, za którą będzie odpowiedzialny. Czyli jest takie przypisanie, że rodzi się taki neuron lider według pewnego algorytmu. Mniejsza o niego, nie będziemy tego teraz tutaj opisywali. Jasne. Przecież, prawda? Jest taki neuron lider, neuron zwycięzca. Wokół niego tworzy się taka grupa popierająca i oni będą odpowiedzialni za pewien fragment tego podzbioru danych wejściowych, które posiadamy, prawda? I w ten sposób może się okazać, że ta przestrzeń danych wejściowych, które są, dzieli się tak autonomicznie, automatycznie, bez naszego wsparcia na takie obszary odpowiedzialności, tak? Okay. No i co z tego może wyniknąć? No może wyniknąć też zjawisko pod tytułem swego rodzaju rozpoznanie, wskazanie określonych cech tego fragmentu. I to się dzieje także w tych wagach, o nich już mówiliśmy, tych takich odważnikach mówiących o wejściach, tego neurona zwycięzcy odzwierciedla się taki uśredniony zapis tego fragmentu, tej mapy, prawda, wejściowej, a ci wokół popierają go trochę. Proszę zobaczyć, że to jest znowu takie bardzo bliskie i ludzkie. Jeżeli jest jakieś wystąpienie jakiejś tam grupy, powiedzmy z jakiejś partii wziętej, spokojnie, no to lider mówi, a z tyłu stoi grupka, która nic nie mówi, ale popiera tego lidera, prawda? Mamy taki obraz gdzieś tam z telewizora wzięty. I to jest trochę takie zjawisko. Mamy tego neurona zwycięstwa, tego lidera i mamy tę grupkę, która też buduje to poparcie, prawda? To są takie sieci samoorganizujące się tutaj, taką typową siecią, najbardziej taką klasyczną jest sieć Kohonena, nazwisko wzięte od twórcy, to jest fiński badacz, zresztą takiego, który można spotkać na konferencjach tu i ówdzie, bardzo sympatyczny człowiek, skądinąd. No i właśnie on zaproponował taką topologię, takiej rywalizacji między neuronami, prawda? Kontrolowany jest pewien algorytm, ale tam na zasadzie takiej trochę siłowej, rozpychania się łokciami, będzie ustalona potem zasada, kto za co jest odpowiedzialny. Jak pojawia się taka dana nowa, która nie była przedmiotem treningu, testowania, no to potem patrzymy, kto najbardziej żywiołowo reaguje, prawda? Do kogo najbardziej przyciągamy tę daną wejściową? Do tego, czy do innego lidera? I to mówi nam o tym, jak, prawda, klasyfikuje się to nieznany sygnał, który gdzieś tam mamy. Sygnał może być różny, mówiliśmy sobie o obrazie, bo to takie najbardziej klasyczne, ale równie dobrze możemy mówić o sygnałach na przykład akustycznych, które możemy w ten sposób rozpoznawać. Znowu taka cecha ludzka, prawda? Na bazie sygnału dźwiękowego potrafimy rozpoznawać różne rzeczy, tak? Inną osobę, no może bardziej w latach minionych można było poznawać pojazdy jadące po ulicy, bo one różnie tam silniki terkotały, pracowały, prawda? Ale rozpoznanie tramwaju, z autobusu, więc dlaczego tego nie przenieść w realia, no właśnie tych sztucznych sieci? Takie rzeczy się robi z sukcesami, jak najbardziej. Rozpoznawanie pojazdów, rozpoznawanie mówcy, jak to się mówi ogólnie, jak najbardziej też się w tych zagadnieniach mieści, prawda? No wtedy próbkujemy ten sygnał wejściowy, wyłapujemy cechy charakterystyczne i na bazie tych cech i porównujemy rozpoznania, odniesienia znowu do pewnych wzorców, próbujemy stwierdzić, kto jest autorem tego właśnie sygnału. Robiliśmy kiedyś takie duże badanie związane z rozpoznawaniem pojazdów wojskowych zresztą, właśnie na bazie akustycznej, prawda? Żeby rozróżnić pojazdy różnej kategorii wojskowej. Bardzo to było takie pasjonujące i fajne. No i taka dość zgrubna charakterystyka, a że czołg, a że transporter, a że ciężarówka się udawała bez problemu. Fajnie tu się też kiedyś złożyło, bo no, nie zawsze mieliśmy dostęp do takich obiektów, a nagrywaliśmy te sygnały, czy łapaliśmy je mikrofonami odpowiednio tam ustawionymi, takimi mikrofonami pomiarowymi. I kiedyś się rozstawiliśmy gdzieś tam na wylocie z Wrocławia przy normalnej drodze, żeby łapać sobie sygnały trochę takie samochodowe. No i muszę pani powiedzieć, że i państwu też, że zrobiło się coś niesamowitego. To był taki odcinek, że była linia ciągła, prawda? No więc wiadomo, że jak się trzeba zachować, nie można wyprzedzać, ani nic. I wszyscy ludzie zaczęli jechać ultra poprawnie. Bo im się wydawało, że to przyjechała jakaś dziwna policja i coś tu się może dziać za chwilę złego, jeżeli popełnią jakieś tam drobne wykroczenie. No a myśmy tylko po prostu chcieli złapać trochę różnych sygnałów, żeby stwierdzić, co tam jest. I przetestować, tak. Także sygnały akustyczne jak najbardziej też się nadają i też na bazie tego możemy dokonywać różnych rozpoznań, sprawdzania pewnych niuansów, prawda? To wszystko jest w obrębie właśnie takiego przetwarzania, które jest tutaj możliwe.
O tych praktycznych zastosowaniach będziemy sobie na pewno jeszcze wiele mówić w drugiej części naszej audycji. A teraz jeszcze nawiążę trochę do mojej przyjaciółki, już starszej, dojrzałej kobiety, która mówi, że czuje się dumna z tego, że żyje w takich czasach, kiedy ta technika tak mocno postępuje do przodu i może dożyć tego momentu, kiedy z jednej strony jej ojciec i dziadek cieszył się nowymi długopisami, a ona może obserwować teraz swoje dzieci i wnuki, które po prostu aż tak są zaawansowane w tych nowych technologiach. Co dla pana w tych sieciach neuronowych, sztucznych sieciach neuronowych jest największym wyzwaniem? Co najbardziej cieszy teraz?
Wie pani co, myślę, że taki chyba duże spektrum zastosowań, które są potencjalnie możliwe i to, że jeszcze jest mnóstwo rzeczy, których nie odzwierciedlamy w tej budowie tego typu rozwiązań, prawda? Że możemy jeszcze z tego, co wiemy o mózgu albo czego jeszcze nie wiemy, w przyszłości właśnie dużo czerpać i udoskonalać te konstrukcje, uzbrajać się w dodatkowe cechy i możliwości, że ta perspektywa jeszcze jest bardzo odległa, że to nie jest temat wyczerpany i jeszcze bardzo długo nie będziemy potrafili, myślę, że ułamka tego, co w naszych głowach się dzieje.
A propos liczby
znaleźć
tych połączeń, które mamy w naszych głowach.
Tak, prawda? Dokładnie. A proszę też pamiętać, że te neurony, które mamy w głowach, są dość wolnymi elementami. One pracują z częstotliwościami z setek herców. To jest niewiele, prawda? Współczesne komputery mają tych megaherców, gigaherców dużo więcej, a tam pojedyncze setki herców, prawda? Więc dość wolne to są urządzenia w sumie. A jaki potencjał w tych naszych głowach jest? No, do końca zresztą niezbadany, jeszcze długo niezbadany. Więc to szerokie pole zastosowań i to, że perspektywa jeszcze jest bardzo, bardzo długa i bardzo odległa.
Jeśli wam się narodziły teraz jakieś pomysły, inspiracje do naszego gościa, pytania być może, to napiszcie do nas na 71601 i tam wpiszcie swoje pytanie, propozycje, komentarz do tego, o czym już sobie powiedzieliśmy, albo jakieś pytanie i odpowiedź, którą chcielibyście poznać, a my wracamy do was za moment.
Radio Luz 91,6.
Go ahead. U nas na synapsach tematycznie nic się nie zmienia, cały czas będziemy sobie o tych inteligentnym przetwarzaniu danych opowiadać. Może troszkę odejdziemy na chwilę od tych sztucznych sieci neuronowych, bo pan doktor zaproponował też różne inne hasła i narzędzia, które wykorzystuje się w tym inteligentnym stosowaniu, na przykład takie jak logika rozmyta, która
Dokładnie.
Dla słuchaczy naszych, nie obcujących na co dzień z taką nauką, no może być intrygująca.
To jest znowu odzwierciedlenie bardzo ludzkich cech. Proszę zobaczyć, że taka logika binarna, prawda, fałsz, no jest obecna w naszym życiu, ale bardzo często korzystamy z akcji, że coś jest prawie jakieś, prawda, albo gdzieś się mniej więcej zawiera, albo zasadniczo się udało, prawda, takie określenia stosujemy. Logika rozmyta jest dokładnie odzwierciedleniem takim formalnym tego typu podejścia. Tutaj jest tak, że mówimy o tym, że na przykład element przynależy do pewnego zbioru, jest składową czegoś z pewnym prawdopodobieństwem. Od 0 do 1, prawda? No i proszę zobaczyć, że bardzo praktyczny przykład, który też prezentuję studentom moim na wykładzie. No jest takie określenie, czy ktoś jest wysoki, czy nie, prawda? I dla części osób jest bardzo ważne, żeby kwalifikować się do pojęcia jestem wysoki. Chociaż wzrost może nie zawsze kwalifikuje. No to można powiedzieć, każdy jest wysoki. Z pewnym prawdopodobieństwem. Jak trzeba, to będziemy o tym dopowiadali, a jak nie, to nie. I każdy będzie zadowolony, prawda? Nawet ten, który by się nie kwalifikował z racji wzrostu do właśnie takiego określenia. Więc logika rozmyta to logika taka wielowartościowa, gdzie mówimy o prawdopodobieństwie przynależności do czegoś. To działa bardzo dobrze. To brzmi może groźnie, ale choćby wszystkie operacje takie zbiorowe, typowe, o których uczą już nas w podstawówce, a suma dwóch zbiorów, a przekrój, to wszystko działa. Działa bardzo dobrze i nie ma z tym najmniejszego problemu. problemu. Jest taka funkcja, która opisuje, na ile coś przynależy do pewnego zbioru, taka funkcja przynależności właśnie, i można tym operować bardzo śmiało. I to się bardzo dobrze sprawdza do opisywania właśnie zjawisk takich, gdzie taki żelazny podział jest dość trudny. Proszę zobaczyć, znowu jedno z badań, które kiedyś tam robiliśmy, modelowaliśmy sprawy związane z pewnym transportem kołowym. Chodzi o to, że mamy firmę, tak, i w tej firmie mamy ileś pojazdów i jest takie pytanie, na co sobie możemy pozwolić jako właściciel tej firmy? Ile możemy zleceń przyjąć i je realizować? Jest mnóstwo czynników, prawda? Potem nasz potencjał ciężarówkowy, ile mamy kierowców i tak dalej, i tak dalej. Ale jest taki parametr na przykład jak cena paliwa. I ta cena wiadomo, że jest różna w różnych miejscach kraju. I dzięki właśnie logice rozmytej możemy próbować opowiedzieć o tym, że ta cena nie jest stała, tylko że jest jakoś tam zróżnicowana i wyliczać te sprawy summa summarum ekonomiczne, właśnie z pewnym przybliżeniem, że my bierzemy pod uwagę, że gdzieś jest paliwo droższe, gdzieś jest tańsze i z tego też wychodzi określony zysk albo pewna strata, albo, prawda?
Bardzo praktyczna.
Bardzo praktyczna, dokładnie tak. Także logika rozmyta jest takim rozszerzeniem tej klasycznej logiki boolowskiej, takiej dwuwartościowej, i w niej możemy bardzo dobrze operować. I idąc dalej jeszcze, możemy rozważać takie różne zjawiska, opisując takimi funkcjami przynależności pewne cechy. Znowu taki element, idziemy do banku, staramy się, powiedzmy sobie, o kredyt, tak? I są różne czynniki, które można opisać tak dwustanowo, tak nie, a można to opisać jakąś pewną zależnością. I później wykonując operację, może nam summa summarum możemy rozpatrzeć pewne cechy tego naszego wniosku, taki, 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 pododawać je, zamienić potem na konkretną, pojedynczą wartość i ktoś z banku powie, dobrze, ponieważ to jest wartość, powiedzmy, 60%, to my udzielamy tego kredytu, albo nie. Więc ta analiza staje się taka dużo dokładniejsza, chociaż wydaje się, że to rozmycie, no, powoduje, że no coś tu jest chyba takie nie do końca jak należy. I jeszcze jedno. Istnieją pośród nas i są stosowane w różnych sprawach takich bardzo konkretnych systemy ekspertowe, prawda? Czyli coś, co ma w pewien sposób nam doradzić, tak?
Właśnie, o to też chciałam zapytać, bo o tych ekspertach już pan wspomniał wcześniej w tym obrazie eksperta i tła.
No właśnie, system ekspertowy, czyli mamy jakieś parametry opisujące pewne zjawisko, zdarzenie i dywagujemy na ich podstawie, czy coś mieści w jakichś założeniach. Jeśli tak, to jest taką zależności typu if then, prawda? Jeśli, to co robimy? Jaki jest tego dalszy wniosek? I może być cała taka lista kolejnych działań, które podejmujemy i z tego wychodzi jakaś konkluzja. No tak działa bardzo z grubsza system ekspertowy. I możemy w to też zatrudnić tę logikę rozmytą i zrobić taki opis bardzo lingwistyczny, na przykład, że coś jest duże, małe. Prawda? Mało konkretna wartość, ale możemy to wkomponować w realia innych rozważań i w sumie dostaniemy na koniec zupełnie rozsądny wynik. Nie bójmy się tego, że to takie jest bardzo duże albo bardzo dobre, prawda? I to też wystarczy, więc logika rozmyta pozwala nam przestać być takim bardzo precyzyjnym w definiowaniu pewnych założeń, pozwala je rozróżnić i na końcu dostać bardzo konkretny wynik, który wcale nie jest obarczony jakimś błędem. Jeśli oczywiście ten system jest dobrze skomponowany, jeśli ta analiza, te poszczególne komponenty są prawidłowo gdzieś tam poddawane pewnym dalszym działaniom, prawda? I taki system ekspertowy może być taki, który nam, powiedzmy, doradza, ale tak trochę w ciemno. Nie wiemy, jakie jest rozwiązanie. Próbujemy jednej, drugiej, trzeciej, która z nich wreszcie będzie w porządku, tak? A mogą być takie, że mamy pewną heurezę, tak? Że zakładamy, że coś jest pewnie dobre i ją weryfikujemy albo nie. Tak trochę jak Dr. House na przykład, prawda? No właśnie w ten sposób, że tak możemy sobie też tutaj poradzić. Więc logika rozmyta, bardzo sympatyczna rzecz, która jest mocno ugruntowana tak formalnie. To wszystko tam gra i pasuje, nie bójmy się tego. I dzięki temu możemy lepiej, bardziej detalicznie opisywać pewne właściwości.
Bardzo podoba mi się to stwierdzenie, nie bójmy się, ja też tak radzę, żebyśmy się nie bali. I jeszcze jedno hasło, które mnie osobiście bardzo inspiruje, czyli te algorytmy genetyczne i znowu oparcie się na tym, co występuje w naturze, bo te hasła, które się pojawiają, krzyżowanie, mutacja, pokolenie, kodowanie, to wszystko przecież jest obecne w genetyce klasycznej.
Dokładnie, a pani Martyna się na tym zna, o czym też już wiemy, choćby z anteny radia. Rzeczywiście tak, ale znowu tu bardzo upraszczamy sobie sprawę. To nie są tak daleko idące zależności jak w naukach biologicznych, ale też o to chodzi, że mamy pewien problem, w tym problemie jest pewna funkcja celu. Musimy doprowadzić do, prawda, do wypełnienia tej funkcji celu właśnie. No i próbujemy sobie w takim razie zrobić akcję taką. Nie wiemy, gdzie będzie to dobre rozwiązanie, więc zrzucamy jakby na ten problem opisywany formalnie taki trochę spadochroniarzy. I liczymy dla nich coś, co się nazywa po niemiecku fitness function, więc funkcja przystosowania, która ma być miarą, na ile taki osobnik jest dobry, na ile jest zły, prawda? I potem wychodzi nam z tego funkcji przystosowania, że mamy osobników lepszych, gorszych, I potem próbujemy dokonywać tych operacji właśnie klasycznych, krzyżowania, żeby wygenerować nowe pokolenie, które będzie lepsze, o lepszych właściwościach, prawda?
Tak jak selekcja się w naturze dokonuje naturalnie, dokładnie tak samo tutaj do tego dążymy.
Dokładnie, dokładnie tak. Patrzymy, co nam wychodzi, czy jesteśmy, prawda, gdzieś tam bliżej tego rozwiązania nam potrzebnego. A ta selekcja, o której pani mówi, dokładnie tak. I to są takie podstawowe mechanizmy, też bardzo dobrosunkowe. Ruletka, prawda? Czyli pewne pola prawdopodobieństwa, taki lepszy osobnik będzie częściej losowany niż ten, który jest mniej, prawda? Gorzej wyrażony to funkcją przynależności. I z nich kreujemy to następne pokolenie jako lepsze. I to bardzo dobrze działa. Ale z drugiej strony znowu takie zdroworozsądkowe podejście jest tutaj możliwe, że jeśli mamy już takich osobników naprawdę dobrych, to szkoda ich stracić. Więc możemy im zagwarantować, że oni przechodzą do kolejnego etapu rozgrywki, że z nimi nic nie robimy złego, prawda? I jest też bardzo elegancko. A jeśli nie ruletka, to jest coś takiego jak taki ranking liniowy, tak się o tym mówi. O co chodzi? To trochę tak Formule 1, prawda? I wyścig się toczy, ale jeśli się zdarzy na torze coś, jakiś wypadek czy jakieś niebezpieczeństwo, wjeżdża safety car i coś wtedy dzieje. Te bolidy Formuły 1 jadą jeden za drugim, zachowują porządek, nie wolno się wyprzedzać, likwidujemy dystansę pomiędzy nimi, zachowując porządek i tak jeździmy, dopóki sytuacja nie ulegnie unormowaniu. Wtedy safety car zjeżdża i się rozpędzamy dalej. Coś takiego też może być użyte, żeby właśnie nie było takiej dysproporcji, już dzielimy na tych lepszych, gorszych, tylko trzymamy wszystkich bliżej i dajemy większą szansę. Jeszcze jedna sprawa, która też może być, że dzielimy na takie podgrupy tych naszych osobników, lepsi, gorsi, ale je potem trochę mieszamy. Czasem przynajmniej mieszamy, patrzymy, co z tego wyjdzie. Trochę tak jak w konkursie czterech skoczni, gdzie jest system KO, prawda? Słabszy z gorszym i potencjalnie ten gorszy może wejść do drugiej serii, chociaż normalnie pewnie by sobie nie dał rady.
Te odniesienia sportowe dobrze się tu sprawdzają.
Jak najbardziej. I to są takie bardzo naturalne rzeczy. I jeszcze jedna cecha, o której też warto tutaj wspomnieć, że warto czasami w takie idealne pokolenie, by się wydało fantastyczne, wpuścić taką łyżeczkę dziegciu, żeby zobaczyć, co z tego wyniknie, czy przypadkiem wybicie z tego idealizmu nie spowoduje czegoś ciekawszego. I znowu pewne zjawisko, o którym myślę, że nasi słuchacze pamiętają. Był rok 80. Konkurs Chopinowski w Warszawie się odbywa. Wiemy, czym jest konkurs Chopinowski, nie trzeba tego definiować. I pośród grona fantastycznych młodych pianistów jest Iwo Pogorelić, facet z ówczesnej Jugosławii, który gra tego Chopina zupełnie inaczej niż cała reszta. Jest fantastyczny, technikę ma genialną, on rozumie tę muzykę, ale ją zupełnie innie odbiera niż cała reszta. Robi Żyli, przepuszcza go do kolejnych etapów, żeby właśnie ten pierwiastek inności pośród fantastycznie grających gdzieś tam z Japonii pianistów się pojawił. No nie dochodzi już do finału i wtedy jest w ogóle pewne zamieszanie. Część jurorów się z tą decyzją nie zgadza, żeby go nie dopuścić do finału, bo dlaczego nie? Odpada przed finałem właśnie. Ale był ten pierwiastek, o którym wszyscy pamiętają, którzy ten konkurs chopinowski widzieli, a Iwo Pogorelić zrobił potem fantastyczną karierę jako pianista, chociaż tego konkursu nie wygrał, odpadł, bo był inny. Mhm. Więc wpuszczenie tej inności czasami nadaje taki nowy tor, nowy bieg tej naszej analizie. Ale oczywiście dążymy do tego, żeby ta funkcja celu się wypełniła, żebyśmy z nią, prawda, znaleźli jej optimum. To jest coś takiego. To jest duże uproszczenie oczywiście wobec tego, co dzieje się w naukach biologicznych, prawda? Bo to jest tak, że wyrażamy sobie wartości najczęściej binarnie, bo najprościej w ten sposób utworzyć coś na kształt takiego genotypu, prawda, genu, który potem się będzie łatwo kroiło do krzyżowania. Tak. Zapis zerojedynkowy rozdzielamy, zamieniamy te bity między sobą i mamy coś nowego, prawda, tak bardzo technicznie. I stąd te nowe pokolenia się potem pojawiają. I znowu taki algorytm genetyczny może służyć do rozwiązania problemu jako takiego. Może zbudować takie predefiniowanie danych na przykład do sieci neuronowej, żeby od razu kształtować jakieś tam te sensowne zestawy, prawda, danych, które potem będą poddawane jakimś dalszym działaniom. Może być wreszcie też alternatywą wobec klasycznej metody uczenia sieci neuronowej. Nie, że to jest ten nauczyciel, ale właśnie posiłkujemy się tą genetyką i tak kształtujemy wagi, te, które potem decydują o tym, jak ta sieć sobie radzi.
Fascynujące, przyznacie to. Ja zaproszę pana doktora jeszcze kiedyś tylko na taki kontekst genetyczny, żebyśmy sobie tylko o tym porozmawiali. Będzie wtedy więcej i intensywniej. A jeśli wy macie jeszcze jakieś pytania, to jest szansa na to, żeby zadać to pytanie, wysyłając SMS-a pod numer 71601 i tam po luzie i po spacji wpisując swoje pytanie do pana doktora. A my oddychamy teraz muzycznie i wracamy za parę minut.
Włącz się na 916.fm.
I przechodzimy teraz już powoli do podsumowań tej naszej godzinnej audycji. Szybko zleciało, panie doktorze, trzeba przyznać.
Bardzo szybko zleciało, naprawdę, nie się obejrzeliśmy.
Mamy nadzieję, że parę obrazów zostało wam w głowie, ale teraz spróbujmy jeszcze tak podsumować te rzeczy, które rzeczywiście praktycznie dzieją się dookoła nas.
Myślę, że dzieją się rzeczy związane z tym właśnie takim bardzo praktycznym rozpoznawaniem, prawda? Że powiedzmy mamy system, który potrafi rozpoznać kogoś po twarzy, tak? To nie jest takie trywialne, choćby rozpoznanie płci jest kłopotem. To się wydaje może niemożliwe, ale zobaczmy choćby na przykłady takie filmowe, tak? Ogródka naszego, poszukiwana poszukiwany, Wojciech Pokora, prawda? W dwóch odsłonach, jako kobieta, jako mężczyzna. Tutsi, wspaniałą rolą Dustina Hoffmana. Czy nawet Louis Define, który na początku Skrzydełko czy nóżka odgrywa rolę takiej nobliwej starszej pani. To nie jest takie oczywiste, a te systemy są, działają i zupełnie nieźle sobie radzą. Albo to, żeby można było po znowu obliczu twarzy rozpoznać stan emocjonalny kogoś. Czy jest zadowolony, groźny, zły, prawda? Takie rzeczy się toczą i to wychodzi zupełnie nieźle. Może nie jest tak perfekcyjnie, ale jeżeli byśmy połączyli te cechy, które są dość blisko siebie, to wtedy to rozpoznanie jest zupełnie, zupełnie dobre. Jeśli mamy system rozpoznawania, co jest powiedziane? Mówimy do telefonu, prawda? Gdzieś tam do przeglądarki, no to też tam może być jak najbardziej system, który potrafi właśnie w taki sposób inteligentnie sobie poradzić z tym, że my mówimy, to się zamienia na tekst i potem dalsze etap wyszukiwania gdzieś tam się dzieje. No jeszcze powiem o tym, że takie próby zupełnie udane były robione się tam pod moim kierunkiem przez moich studentów w pewnym momencie, żeby na przykład nakłonić, zbudować taki system, który potrafiłby rozpoznawać jakieś sprawy muzyczne, tak? Choćby metrum utworu. To się udawało zupełnie nieźle, znaczy dobrze wypadało wtedy, kiedy to metrum było takie bardzo charakterystyczne. Możemy tutaj sięgnąć po bardzo klasyczny przykład utworu z lat 80. New Order, prawda, Blue Monday. No i tam elegancko to działało rzeczywiście tak jak się by należało, tak? Albo Small Town Boy, następny tego typu utwór. Tam działało nieźle. Jak metrum było nierówne, no to oczywiście był pewien kłopot z tym. Dalej, te systemy mogą iść w kierunku tego, żeby na przykład dogenerować kawałek melodii. Takie próby też moi studenci robili. Zresztą wychodzi nie, rzeczywiście nie tak znikąd. Ładuje się swego rodzaju korpus, czyli pewne dane, które są opisem muzycznym innych utworów i na tej podstawie, budując odpowiednie parametry analizy i potem budowania tych kolejnych klocków, dalszy ciąg utworu może być dograny. Jeśli taki, powiedzmy, przedmiotem były utwory Bacha, to rzeczywiście słychać, że tam ten klimat gdzieś tam dalej pozostał. No i też był taki fajny eksperyment, który bardzo był daleko poprowadzony i bardzo fajnie wypadł, że komputer pisał wiersz, prawda? Znaczy utwór rymowany, no może wiersz to za dużo powiedziane. Też na pewnym korpusie utworów, które gdzieś tam wcześniej były do niego załadowane. No i to się udawało. No, zresztą no, mam teraz taki niecny plan, że właśnie otwieram tu swój sprzęt tutaj taki laptopowy.
Podręczny. Znaczy,
tak, podręczny, żeby państwu taki wiersz może przeczytać. Nie wiem, czy mi się to tak zaraz uda, ale spróbujemy przynajmniej. O, coś tam mam. No proszę posłuchać, jak to wyglądało. No jest to utwór napisany przez komputer. No i ja państwu go przeczytam, że ten student zrobił takie badanie na koniec, że wplótł te właśnie tą twórczość komputerową między wiersze takie prawdziwe i zapytał, to pisał człowiek czy pisał komputer? No i był z tym pewien kłopot. No to czytam, nie będzie artystycznie może bardzo, ale chociaż trochę. Wychodzę ze szkoły, przejdę przez świat. Zamarły ma świat, w sercu stłumił kwiat. Patrzy świat po fali, świat niegdyś był, żyje z bratem ratunków, mknę do brył. Bo i na bezkrwistość serc kona, a razy w ręku nie trzyma klona. Żywią mnie drzemie, brat mi się nie śni, bo jest na serca marmury do czci. Trochę się nawet trudno czyta, ale jakby się wpleść, to może być zupełnie przyzwoity utwór, jak najbardziej literacki. Próżno woła na noc dobrych aniołów, a żywotu noc jest ze żywiołów. Przyjdzie tłuk na wołanie wschodzące i ostoje ojców na święte służące. Przyjdą mnie z pokładu czasy w ślady, a ptaków w ogrodach nie są zdrady. Twoja woda śpiewa bunt pustyni, wrócą chyłkiem czasy do sprawczyni. Całe ogrody z biskupów były i jeden dzień z cudnej stany bryły. Czasy w ręce są spośród żyjątek, wielki przed nami mija początek. No, może być? Może być.
Może być.
To zrobił komputer, prawda? Zadawało się parametry tego utworu, czyli o czym ma być z pewnej puli, która jest możliwa. Jaka ma być ta rytmika, prawda? Ten zapis formalny, ile z głosek i tak dalej, rymy, jakie mają być wybrane i jaki ma być nastrój. To się wybierało i to było się przekładało potem w to, co tu jest. Takie rzeczy można zrobić, prawda? Jak się dobrze poustawia parametry, będzie zupełnie nieźle.
Tak, tutaj pan doktor zrobił bardzo dobre wprowadzenie muzyczne, już za chwilę ultra dźwięki, więc jeszcze ultra krótkie pytanie, dlatego że powstał ostatnio konkurs AI Song Contest dla tych utworów tworzonych przez sztuczne sieci neuronowe i jeden z profesorów powiedział, że o ile muzykę można tworzyć, o tyle warstwę tekstową w utworach w perspektywie iluś tam lat do przodu będzie już trudno stworzyć, co tutaj widzimy, że wcale nie jest powiedziane, że tak
wcale
będzie.
Wcale nie jest powiedziane. Wydaje mi się, że można. Jakby dobrze podobierać parametry, zrobić dobry ten korpus, z czego czerpiemy, no to kto wie, to mogły wcale być nie jakieś takie zupełnie dziwne i schematyczne rozwiązania słowne, a mogłyby one się przerodzić w coś zupełnie ciekawego.
Będziemy z niecierpliwością czekać, jak ta muzyczna warstwa też w tym inteligentnym przetwarzaniu danych się odnajdzie. Ja wspomniałam, że przed chwilą, że za chwilę już ultradźwięki, to wszystko się zgadza, o 18 startujemy, więc my robimy miejsce i dziękuję bardzo. Nasz gość dzisiaj fenomenalny, dr Jacek Mazurkiewicz, Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, który zdradził nam mnóstwo, podzielił się nie tylko pasją naukową, ale też pasją radiową i mamy nadzieję, że była to dla was przyjemność. Dziękuję bardzo, panie doktorze.
Mi było bardzo miło gościć tu u państwa znowu, bardzo mi było miło spędzić tę godzinę z wami i mam nadzieję, że coś tam ciekawego udało się też państwu przekazać. Bardzo fajnie było, dziękuję bardzo i życzę udanego całego dnia. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Mówimy do usłyszenia, do zobaczenia, a przewodnikami dzisiaj na synapsach byli dla was Martyna Dziakowicz i Michał Rusowicz. Słyszymy się niebawem.